Cześć, to już 35, jeśli dobrze liczę, odcinek naszego niebezpiecznikowego podcastu. Tym razem udało nam się wrócić po tygodniu, więc wyraźne zagęszczenie częstotliwości udało się zrealizować. No i tak sobie to wyobrażam, że plaża, słońce, a z wami trzech muszkieterów polskiego cyberbezpieczeństwa, czyli my. Czego chcieć więcej? Zapraszam was na pierwszy wakacyjny odcinek naszego podcastu i od razu mówię, że będzie to odcinek bez jednego tematu głównego, ale będący przeglądem spraw bieżących. Takie już przecież robiliśmy. W tym odcinku bardzo jako pierwszy chciał wystąpić Kuba, błagał o to na kolanach przed odcinkiem, dajcie mi pierwszemu powiedzieć. Spełniamy jego marzenie, tym bardziej, że news, który chce omówić Kuba, jest dość istotny.
Okej, to ja zacznę od takiego newsa, który być może ucieszył wielu użytkowników Windowsa. Windows 11 ma wprowadzić obsługę aplikacji z Androida. No i to jest dobra wiadomość, tylko tutaj jest mały haczyk. Ponieważ skąd mają te aplikacje androidowe pochodzić? Nie ze sklepu Google'a, tylko ze sklepu Amazona. No i można powiedzieć, no dobra, no, tracimy tylko tyle, że sklep Amazona ma mniej aplikacji w zestawie, więc no, nie wszystkie aplikacje będą dostępne. Ale tutaj haczyk jest związany z bezpieczeństwem. Ponieważ jak dystrybuowane są aplikacje w sklepie Amazona, to trochę różni się od tego, jak to wygląda w przypadku Google'owych aplikacji. Przy Google każda aplikacja podpisywana jest przez dewelopera jego własnym kluczem. W przypadku Amazona jest to aplikacja przepakowywana. To znaczy, jeżeli uploadujesz swoją aplikację do repozytorium, to ta aplikacja jest przepakowywana, czyli rzucana w takiego wrapera jakby od Amazona i ten wraper ma za zadanie zbieranie statystyk tej aplikacji. I można powiedzieć, że do tej pory nikogo to nie obchodziło, dlatego że cały sklep Amazona działał tylko na urządzeniach Amazona, to znaczy Kindle Fire albo ewentualnie Fire TV, a teraz zmienia się o tyle, że no, nowa platforma dojdzie, czyli wszystkie Windowsy. I wyobraźmy sobie, co to może robić. No przede wszystkim zbieranie statystyk, czyli wpływ na prywatność, ale co jeśli na przykład twórcy aplikacji, którzy do tej pory nie byli zainteresowani platformą Amazona, czyli na przykład twórcy Signala albo WhatsAppa, postanowią przenieść się na platformę Amazona. Wtedy ich aplikacja będzie przepakowywana zgodnie z wytycznymi regulaminu tego sklepu, a następnie pytanie brzmi, co będzie tam zbierane, w jaki sposób to będzie zbierane i czy to w jaki sposób może zagrozić naszemu bezpieczeństwu.
Dlaczego Microsoft się nie dogadał bezpośrednio z Google?
To jest dobre pytanie. I na to pytanie no, nikt prawdopodobnie poza Amazonem i samym Microsoftem no, nie zna odpowiedzi. Mogliby się podpiąć do głównego sklepu, mogliby oryginalne aplikacje serwować, a tymczasem podpinają się do alternatywnej rzeczywistości, czyli alternatywny sklep. Pytanie brzmi, dlaczego? Nie wiem. Na te pytania no, nie znamy odpowiedzi, ale jeśli któryś z słuchaczy znałby jakieś podstawy takie techniczne, dlaczego akurat się tak zdecydowali, to może w komentarzach nam wyjaśni.
To jak jesteśmy przy dziwnych rzeczach i dziwnych działaniach, to ja mam bardzo ciekawą opowieść pewnego człowieka, który wpadł na pomysł, żeby przeskanować, ale nie internet, jak to teraz robią wszyscy co 4 minuty, szukając otwartych portów, wbijając się na SSH i znajdując wystawione do internetu różnego rodzaju sterowniki do kontrolowania na przykład elektrowni atomowych czy innych elementów krytycznej infrastruktury. Tylko ten ów człowiek postanowił przeskanować numery telefonów. Jest to film, który sięgnął do książki telefonicznej, więc teraz pewnie Marcin się uśmiechnie, bo Marcin na naszych szkoleniach asyntowych często o książkach telefonicznych papierowych mówi. Swoją drogą wspominając chyba, ale to może zaraz Marcin powie, że jakie ceny osiągają dawne książki telefoniczne na rynku, nie wiem, staroci, pchlich targach, Allegro.
Na rynku książek telefonicznych ja bym powiedział, bo są ludzie, którzy ich używają i kiedy poznaję ludzi, którzy nimi handlują, to są ludzie, którzy po prostu chcą kupić zbiór danych. To nie są. Znaczy też czasem pasjonaci historii czy genealogii, ale bardzo często ludzie, którzy na przykład handlują nieruchomościami.
Mm-hmm. No, różne hobby można mieć. Można pobierać aplikacje z Androida ze sklepu Amazona, można handlując nieruchomościami wertować sobie po godzinach książki telefoniczne. W każdym razie wracając do Fina, o którym chciałem wam powiedzieć, mamy Shodana, prawda, który nam pokazuje różne urządzenia wystawione na adresach IP. Ale czy pokazuje nam urządzenia wystawione na numerach telefonicznych? No nie. No i on właśnie wpadł na genialny pomysł, wziął sobie książki telefoniczne, czy raczej numerację, bardzo sprytnie wyznaczył przestrzeń numerów, na które chce się zadzwonić, bo no, tych numerów, gdyby sprawdzić po kolei każdy możliwy, to jednak trochę jest. A jego celem było zadzwonić na każdy i nagrać 60 sekund odpowiedzi tego, co jest po drugiej stronie, licząc na to, że znajdzie tam jakieś ciekawe, może systemy do właśnie kontrolowania czymś, może jakieś ciekawe przywitania, zapowiedzi i tak dalej, bo ludzie go nie interesowali, więc przede wszystkim wyłączył w ogóle dzwonienie na numery takie jakby no, prywatne, domowe. Dzwonił też z ukrytym caller ID, żeby przypadkiem, jeśli ktoś widzi połączenie z nieznanego numeru, z zablokowanego numeru, to się przeraził i nie odebrał. Starał się tylko dotknąć tego interfejsu maszynowego po drugiej stronie, no i oczywiście znalazł szereg różnych faksów, więc dla przypomnienia, po drugiej stronie, jeśli słychać faks, to brzmi tak. Ale znalazł też inne ciekawe rozwiązania, na przykład znalazł takie powiadomienie, że jeśli jesteś jednym z nielicznych, którzy przeżyli i chciałbyś się dalej uratować przed atakiem zombie, naciśnij 1.
Welcome to the end of the world. There is still some hope left. If you want to be rescued, then press 1. If you want to join a zombie army, press 2. Choose something quickly. We don't have all day. You have chosen to be a zombie and join the zombie army. Please wait patiently to be bitten.
Bardzo ciekawa zapowiedź, która go lekko skonfundowała. Czy jest jakiś system rzeczywiście przygotowany na to, że kiedyś nastąpi atak zombie? Nie. Historia była zupełnie inna. Okazało się, że ta zapowiedź to jest po prostu taka testowa zapowiedź jednego z dostawców usług Voice over IP i ktoś oczywiście z internautów po opublikowaniu całego tego badania pokojarzył fakty i mu po prostu podpowiedział, ale fakt faktem trafił też na szereg innych ciekawych, dziwnych, tajemniczych dźwięków, o których do tej pory nic nie wiadomo. Może jest to jakaś tajna infrastruktura, struktura szpiegowska. Gdyby ktoś chciał o takich sposobach komunikacji szpiegów sobie coś więcej podczytać, a raczej zobaczyć, usłyszeć, nie poznać miłego dzika, który grasuje po okolicach Krakowa, to robiliśmy taki webinar z Tomkiem Awłasewiczem, autorem książek o szpiegach z czasów PRL, więc też podlinkujemy go w notatkach do tego podcastu, więc będziecie mogli sobie nadrobić, jeśli nie braliście udziału w tym przeciekawym webinarze prezentującym fajne historie. Natomiast wracając do tego Fina, to co mnie urzekło w tej historii, to to, że on, żeby dzwonić i żeby nie obciążać sieci, bardzo etycznie w ogóle podszedł do tego eksperymentu. To jest już rzadko spotykane podejście badacza. Natomiast on miał problem z tym, żeby przez jakąś usługę komercyjną dzwonić po kolei na numery, bo albo to było drogie, albo to było niedostępne w Finlandii, albo zagraniczne, no to znowu było drogie i wiązało się ewentualnie z naruszeniem regulaminu usługi, a on nie chciał tego robić. No i wpadł na pomysł kupienia po prostu takiej bramki GSM IP, która pozwala po włożeniu karty SIM kontrolować już programowo połączenia, które wychodzą, no ponieważ założył sobie te 60 sekund na każdy numer, to przez 40 dni non-stop dzwonił i wydzwonił, już tutaj patrzę, prawie 6 tysięcy połączeń, z czego 2% to z tych połączeń, z tych nagrań, to były te ciekawe. Natomiast jak widać tą liczbę 60 tysięcy połączeń, to jednak sprawia takie wrażenie, że koleś musi nie mieć w ogóle wolnego czasu, bo tylko sobie przesłuchiwał nagrania w poszukiwaniu czegoś interesującego. No ale on tu też się wykazał bardzo ciekawym sprytem, ponieważ uruchomił taką usługę jak Google Cloud Speech to Text, gdzie można sobie nagrania automatycznie przetwarzać przez usługę chmurową Google i ona robi jakby transkrypcję tego, co tam słychać. No oczywiście jak mówimy o języku fińskim, no to te kwestie związane z transkrypcją mogą nie być takie super. Ale on skorzystał z tej usługi jako takie, można powiedzieć, sitko, dlatego że wziął sobie wszystkie nagrania, przepuścił przez tą usługę. Jeśli ta usługa zwracała mu ten sam wynik dla kilku różnych nagrań, to on po prostu grupował te numery i słuchał jednego i próbował dekodować, więc ta usługa text-to-speech była wykorzystana wcale nie jako coś, co miało tłumaczyć i nadawać sens tym nagraniom, tylko po prostu je grupować i jakby sortować. To też wydaje mi się, że to jest takie ciekawe rozwiązanie. Nie wiem, czy przypadkiem nie najbardziej hakerski element w całym tym eksperymencie. No więc o tym chciałem wspomnieć, bo mnie to urzekło i trochę tak sentymentalnie mi się zrobiło, że mało kto już dzisiaj pamięta te stare systemy, telefoniczne systemy i tak naprawdę cały ten freaking, który przecież leżał u podłożu tego, czym my się dzisiaj zajmujemy, rozpoznawaniem sieci komputerowych, mapowaniem pewnych systemów, poznawaniem czy nadużywaniem pewnych elementów. No w tym, co on znalazł ciekawego, to były między innymi różnego rodzaju biznesowe systemy, oczywiście do telekonferencji, jakieś numery, które pracownicy mieli wydzwaniać po to, żeby zacząć na numerze stacjonarnym przyjmować połączenia i jak go wydzwonili, to ten numer stacjonarny wtedy na ich telefon komórkowy, z którego dzwonili po podaniu hasła, przepinał ten numer, więc też taki ciekawy system do nadużycia w momencie, kiedy wiemy, że taki system jest w jakiejś firmie, która obsługuje na przykład handlowców, no to spufując numer telefonu, jesteśmy w stanie sobie zadzwonić na taki numer, no jeszcze odgadnąć ten PIN i przekierować na przykład połączenia przychodzące od klientów czy partnerów biznesowych. Ja raz miałem do czynienia z takim systemem, który w ten sposób można było ogłupić. Nie powiem, w którym hotelu, ale w jednym z hoteli, w których mieliśmy szkolenia, notabene właśnie z bezpieczeństwa sieci, był wjazd na parking, który wymagał jakby zadzwonienia z numeru telefonu, który się podawało na recepcji jako numer telefonu gościa hotelowego. Jeśli gość hotelowy miał wykupioną możliwość korzystania z parkingu, no to wtedy i tylko wtedy dzwoniąc na numer telefonu szlabanu, ten szlaban się po prostu podnosił. Bardzo ciekawe, tak? Nie potrzebujemy biletów, każdy podjeżdża, każdy dzisiaj ma telefon, dzwonimy na szlaban, szlaban się otwiera. No ale można było się domyślić, że są pewnie goście hotelowi, którzy nie mają dostępu do szlabanu, a chcieliby sobie zaparkować na parkingu, musieliby tylko wtedy odgadnąć, jaki numer telefonu jest kogoś, kto jest w hotelu, kto ma zawsze dostęp do tego parkingu. No chyba nie muszę dalej mówić, jaki numer telefonu prawdopodobnie był spięty z tym szlabanem parkingu hotelowego, który zawsze działał i który łatwo dało się podrobić i ten szlaban podnieść. Ja oczywiście nie wiem, czy to się zdarzyło naprawdę. To jest tylko moja hipoteza.
Ja tu chciałem się odnieść do jednej rzeczy, której powiedziałeś, bo wspominałeś o atakach zombie, wspominałeś o komunikacji między szpiegami i mam drugiego newsa, który w sumie nawiązuje do tych dwóch rzeczy. Komunikator, który jest przygotowany na wypadek ataku zombie, że tak powiem. Komunikator nazywa się Briar i tak naprawdę on służy do czegoś innego. On służy do walki z cenzurą, on służy do tego, że gdyby ktoś próbował zablokować internet na przykład, to żeby ten komunikator nadal działał, nawet w trybie offline. Można zadać sobie pytanie, no ale jak komunikator internetowy ma działać w trybie offline'owym? No i to jest trochę taka idea, mniej więcej jak, powiedziałbym, wymiana informacji między szpiegami. To znaczy, Briar posługuje się trzema nośnikami danych. Pierwszy to jest Wi-Fi, drugi to jest sieć Tor i trzeci to jest Bluetooth. I polega to na tym, że osoby, które chcą się porozumiewać między sobą, wymieniają się kluczami, takim jakby kluczem publicznym. Komunikacja jest oczywiście end-to-end, tylko na czym to polega? To działa bardziej nie jak komunikator, ja bym to nazwał takie forum noszone w kieszeni. Forum, na przykład, gdyby dziennikarze chcieli się wymieniać na przykład między sobą informacjami w jakimś kraju, gdzie jest ogromna cenzura, to jak to działa? Jeden z dziennikarzy rzuca informacje na forum. Do tego forum mają dostęp inni dziennikarze. I teraz co się dzieje? Ten człowiek ze swoim telefonem wchodzi w jakiś tłum osób. Załóżmy jakaś galeria wielka albo coś w tym stylu. I teraz jego urządzenie za pomocą Bluetootha wyłapuje innych agentów, którzy są tam należące, nazwijmy, do jego komórki i wymienia się tymi informacjami z nimi. Nie muszą się stykać, muszą być tylko w zasięgu Bluetootha. Ale równie dobrze może być tak, że na przykład ta osoba idzie do hotelu, siada w hotelu, łączy się z siecią hotelową i teraz informacja z jego komunikatora przesyłana jest dalej na przykład do innego, załóżmy, hotelu na innym kontynencie, gdziekolwiek indziej i ta osoba wtedy przejmuje tą wiadomość. Ta osoba wychodzi z hotelu na miasto, na przykład mija jakichś innych tam ludzi i każda osoba, którą mija, a która jest zasubskrybowana w tym forum, dostaje też tą wiadomość. Czyli mówiąc krótko, jest to taki biuletyn, nazwijmy, rozsyłany, którego nie da się w żaden sposób zatrzymać. Nie ma możliwości cenzury tego, bo jest zdecentralizowany. Nie ma możliwości też w jakiś sposób podsłuchania tego, co rozsyła, dlatego że jest end-to-end encryption, czyli musisz być na liście zaufanych osób, musisz mieć ten klucz zaimportowany, aby można te wiadomości rozsyłać. I teraz nieważne, co by próbował jakiś rząd deaktywować, wyłączyć, to tak naprawdę to cały czas będzie działać i nawet jeżeli cały internet wypadł, no to te Bluetoothy jeszcze tam gdzieś będą dogorywać i osoby będą mogły się w takim razie porozumiewać. Nie ma też możliwości usunięcia wiadomości z tej sieci, to znaczy można powiedzieć, że trochę to działa, tak można by powiedzieć, jak taki blockchain. To jest duże uproszczenie, bo tutaj sympatycy kryptowalut zaraz zaczną się oburzać, ale chodzi o to, że każdy z nas ma pełną kopię tej jakby wszystkiego, co jest rozsyłane w sieci.
I to całą tą kopię wysyła przez Bluetootha?
Można tak powiedzieć, ale to bardziej kompletuje. To nie jest tak, że masz całą kopię całej sieci, bo to byłoby ogromne obciążenie, ale chodzi o to, że jeżeli odbierzesz już tą wiadomość, to ona się dokleja do twojej puli wiadomości posiadanych. I ta pula wiadomości posiadanych, gdy jest taka możliwość, że mija w osobę, która tej wiadomości nie posiada, to ta jeden brakujący element będzie wysyłany do tej osoby pod warunkiem, że ta osoba powinna to otrzymać. Czyli przesył informacji jest minimalny, ale jednocześnie nie do powstrzymania przez jakiekolwiek technologiczne takie obostrzenia, typu właśnie cenzura, blokada słów kluczowych na przykład, blokada domen, to nie posługuje się takimi metodami komunikacji, więc dość ciężko to zablokować. Spodobała mi się ta idea. Nie mam pojęcia, jak to jest popularne, nie wiem, czy ktoś będzie tego tak realnie używał, ale sama koncepcja tego jest co najmniej ciekawa.
Czy tu nie mamy tego samego problemu, który był przy aplikacji Protego Safe, coś tam, stop COVID i tak nie działa dalej?
Idea jest, myślę, bardzo zbliżona.
Mhm. No bo problem tam polegał na tym, że jest pewna niekompatybilność, jeśli chodzi o utrzymywanie jakiegoś serwisu czy demona, który nasłuchiwałby cały czas na komunikację bluetoothową w tle, więc zakładam, że pewnie ten komunikator też miałby problem z tym, żeby odbierać takie wiadomości zupełnie pasywnie.
Tak, tylko tutaj bardziej masz coś takiego jak wyrażoną chęć przesłania wiadomości. To znaczy, ty idąc w miejsce publiczne, wiesz, że idziesz tam po to, aby znaleźć innych agentów na przykład, i ty aktywujesz sobie tą aplikację celowo i po prostu to rozsyłasz na tej zasadzie. No i jeżeli mijasz kogoś po prostu, nawet w odległości tam, ile tam bluetooth ma zasięgu, to no, ta wiadomość będzie przesłana do innej osoby, która ma chęć odebrania tej wiadomości.
Gdzieś mi się, Kuba, kojarzy, że był bardzo podobny system, nie wiem, czy telefonów komórkowych, czy bardziej krótkofalarski, który był związany z chodzeniem po górach, czy właśnie w takich obszarach, gdzie sieć GSM-owa no, nie miała zasięgu. A to chyba było w telefonach komórkowych jakaś nakładka albo aplikacja właśnie w formie takiej ratunkowej, nie? Że w momencie, kiedy nie masz dostępu do telefonii komórkowej standardowej, to masz chyba jakiś dodatek, który powoduje, że telefony komórkowe no, z tym urządzeniem dodatkowym czy z tym dodatkiem łączą się właśnie po Bluetoothie, a ten dodatek już radiowo jakby łączy iluś tam osób, które sobie wędrują po jakimś obszarze i gdyby się jednej z nich coś stało, no to w ten sposób może wezwać pomoc.
To samo rozwiązanie stosuje Apple w najnowszej wersji iOS-a, to znaczy szukanie tam Find My iPhone czy tam iPad na tej zasadzie, można szukać za pomocą GSM-u, czyli zasięgu, nazwijmy normalnego sieci, można po Wi-Fi albo poprzez Bluetootha, czyli jak inny iPhone mija twoje urządzenie, to raportuje, że takie urządzenie znalazł, nawet jeżeli twoje urządzenie jest w trybie offline, to twoje urządzenie i tak emituje jakiś sygnał, jest to łapane i jest informacja rzucana do centrali Apple'a, znalazłem urządzenie, które jest offline'owo i jest raport. Te raporty też są zabezpieczone, bo tutaj ktoś może powiedzieć, no to jest takie trochę śledzenie, nie? Ale chodzi o to, że lokalizacja twojego urządzenia jest szyfrowana kluczem publicznym, który jest przypisany do twojego iClouda. Na tej zasadzie. Tylko ty jesteś w stanie odczytać informację, gdzie to urządzenie zostało znalezione. Więc jest to pod względem prywatności, no jeśli tak to faktycznie działa, dość bezpieczne.
No ja właśnie jestem szczęśliwym posiadaczem testowo, co prawda, kilku takich tagów, AirTagów, one się chyba tak nazywają. Fajnie się to lokalizuje. Rzeczywiście nie potrzebuję żadnego, tak naprawdę żadnej karty SIM, żadnego modułu Wi-Fi, bo działa to pasywnie tylko i wyłącznie po Bluetooth, a przede wszystkim bateria starcza na długo, prawdopodobnie, bo jeszcze nie wiemy, to jest dopiero początek cyklu tego produktu, no ale w założeniach przez około rok taka bateryjka standardowa starcza, standardowa w sensie tania, bo słowo tanie w zestawieniu z firmą Apple bardzo rzadko występuje, więc też się dziwię, że tam nie została włożona bateria za $299, która jest wymienna, albo raczej niewymienna, natomiast tutaj rzeczywiście jest ta wymienna, tania bateria, więc te tagi są fajne, aczkolwiek też pod kątem prywatnościowym te tagi wzbudziły bardzo wiele zastrzeżeń, dlatego że no, można je podrzucić na przykład osobom, które iPhone'a nie mają i rzeczywiście takie osoby śledzić, bo prędzej czy później takie osoby i tak znajdą się w zasięgu jakiegoś działającego iPhone'a, nawet w budynku mieszkalnym to przez piętra przechodzi, więc jakiś sąsiad przykładowo może to namierzyć. To swoją drogą też jest świetna wizualizacja tego, jak nie znając ludzi, ci ludzie mogą na nas donosić, tak, w tym przypadku korporacji, i pokazanie bardziej na żywo, jak ta komunikacja bluetoothowa pro tego save i tego typu aplikacji kontakt tracingowych faktycznie wygląda z wizualizacją tego, bo na tamtych aplikacjach kontakt tracingowych ludzie nie mieli dostępu do tego, kto czyje urządzenie widział, kiedy widział, gdzie widział. Są też chyba już skanery bluetoothowe, znaczy zawsze były, tak, ale teraz są może bardziej dopracowane skanery bluetoothowe, które ludziom z Androidami pozwalają wykryć, że taki AirTag im ktoś podrzucił, bo ciekawostka też jest taka, że ten AirTag, jeśli się podrzuci komuś, kto ma iPhone'a, ale to nie jest jego AirTag, to jeśli chyba 3 dni taki AirTag jest w torebce czyjejś, czy tam w jakiejś tam okolicy bliskiej w plecaku, czy komuś podrzuciliśmy, tak, ta osoba ma iPhone'a, śledzimy tą osobę, to po 3 dniach, jeśli to jest AirTag, którego iPhone tej osoby, no widzi go jakby cały czas, no to w tym momencie on zacznie dzwonić, zacznie piszczeć, zacznie dawać znać, że ktoś może tego AirTaga wykorzystywać właśnie do trackowania, więc to jest też taka ciekawa funkcja tego rozwiązania.
To, co powiedziałeś, bardzo dobrze się łączy z newsem, którego miałem przygotowanego w odwodzie jako rezerwowy. I nie chciałem w sumie go dzisiaj omawiać, ale skoro już o tym wspomniałeś, o podrzucaniu AirTagów komuś, to to się nie powstrzymam. Mianowicie Norton opublikował swój raport 2021 Norton Cyber Safety Insights Report i tam mamy dane dotyczące zjawiska stalkingu. One zostały zrobione z podziałem na kraje i okazuje się, że 16% ludzi generalnie przyznaje, że gdzieś tam sprawdzało urządzenia drugiej połówki bez nie pytając o zgodę, przeglądało historię wyszukiwania, albo 12%, to jest ciekawe, 12% użyło hasła partnera bez wiedzy tego partnera. Ale ten odsetek ludzi, którzy są skłonni śledzić swojego partnera, rośnie wraz z maleniem wieku. Czyli po prostu u milenialsów i u wszystkich młodszych ciągle tylko przybywa. I u milenialsów i zoomersów to już rośnie do 42% respondentów, którzy w jakiś sposób stalkowali swoich byłych na przykład. Przy czym 40% ludzi się spodziewa, że będą jakoś stalkowani. A szczególnie spodobała mi się jedna informacja, której teraz nie mogę znaleźć. W każdym razie chodziło o to, że bardzo wysoka jest wśród ludzi świadomość tego, czym jest stalkerware, czyli programowanie instalowane pokątnie lub niepokątnie na czyimś urządzeniu po to, żeby tę osobę śledzić. I wiele osób przyznaje, że robiło coś takiego. Teraz próbuję znaleźć dokładną liczbę. 14% na przykład wśród Amerykanów ludzi przyznało, że przynajmniej raz używało tego rodzaju aplikacji. Czyli okazuje się, że bycie śledzonym przez członka rodziny, czy najczęściej partnera, czy byłego partnera, jest czymś wysoce prawdopodobnym. Im jest jesteśmy młodsi, tym bardziej prawdopodobne. Nie wiem, czy mamy tutaj coś do dodania, ale właśnie w kontekście tego, o czym mówiłeś, w kontekście ryzyka podrzucania AirTagów, to te badania rzucają tutaj ciekawe światło na to zjawisko.
No, lokalizacja to jest jakby jeden aspekt, nazwijmy to inwigilacji, nie? Natomiast domyślam się, że pewnie młodsze pokolenie jest bardziej zainteresowane tym, co ktoś wymienia z kimś innym na Messengerze, pewnie nie, bo to starsze pokolenie, jakimś TikToku, Telegramie czy innych komunikatorach.
Czy na WhatsAppie, o którym wspominaliśmy całkiem niedawno w Niebezpieczniku, że daje duże możliwości w tym zakresie.
Tak, tak.
Mnie zastanowiła ta liczba 12% ludzi, którzy użyli hasła partnera. Czy to jest tak, że partnerzy się przyznają, czy to jest tak, że ono zostało jakoś wydobyte? Nie wiem, jak wy na to patrzycie. To znaczy, ja, żeby było jasne, nie daję nikomu ze swojej rodziny swoich haseł, ani nie znam, bo uważam to za istotną kwestię bezpieczeństwa. Natomiast kilka razy zdarzyło mi się, że osoby, które były u mnie na szkoleniach, przyznały mi się, że na przykład ich małżonkowie znają ich hasła.
No to są ci, którzy żyją zgodnie z radą Erika Schmidta, byłego prezesa Google. Jeśli nie masz nic do ukrycia, znaczy, że jesteś dobrą osobą, tak? Myślę, że większość pewnie podejrzała gdzieś tam przez ramię, nie? No w sumie to są osoby, które jednak ze sobą żyją, a w tym roku 2020 żyły bliżej siebie. Więc jest spora szansa, że gdzieś udało się podejrzeć, jakie ktoś ma hasło, czy też PIN, a prawdopodobnie i tak większość osób pewnie mniej technicznych, tym PIN-em może być co, no, data urodzenia pierwszego dziecka, czy inne jakby dzielone wspólnie numerki z taką osobą, więc też zgadywanie nie powinno być pewnie problemem.
Ale to też pokazuje, moim zdaniem, jak wiele osób nie używa menadżerów haseł przykładowo. Tak patrzę na to, no bo zastanawiam się tak, w jakiej formie miałbym przekazać moje hasła mojej żonie, jak ja sam nie znam tych haseł.
Hasło blokady do telefonu to chyba jednak znasz.
No hasło do telefonu tak, jak najbardziej, ale mam na myśli jakieś serwisy internetowe, no bo zakładam, że jednak ktoś chce szpiegować w serwisach internetowych. Telefon cały czas jest w moich spodniach, raczej go nie zostawiam, a jeżeli chodzi o użycie tego, co mamy w internecie, no w większości przypadków nie znam tam haseł, bo korzystam właśnie z menadżera haseł. I w takim razie komuś trzeba byłoby przekazać tak naprawdę hasło do menadżera haseł. Wyjątkiem jest to, co powiedziałeś, czyli na przykład PIN do telefonu, który, no, telefon jest do większości usług już zalogowany, prawda?
Też mi się wydaje, że niektórzy przekazują te dane, dlatego że no, boją się być może tego, że sami nie będą w stanie kiedyś do tych informacji dotrzeć, dlatego że nie wiem, są poza domem, a jakieś urządzenie jest w domu, albo że im się coś stanie, tak? No ale to temu mieliśmy akurat też poświęcony odcinek podcastu, ten, który potencjalnie mógł być ostatnim, chyba taki był jakiś tytuł tego odcinka, gdzie zastanawialiśmy się, co się stanie z naszymi danymi po śmierci i jak możemy dostęp do naszych danych, ale dopiero po śmierci, komuś innemu przekazać, no bo wydaje mi się, że ja mam podobnie jak Marcin, że wszystko mam poszyfrowane i nawet najbliższe mi osoby nie byłyby w stanie się do tego dostać. Natomiast pewnie chciałbym, żeby do części z tych danych, ale dopiero jak już będę rzeczywiście nieżywy, kilka osób miało dostęp, bo może im to znacznie ułatwić, na przykład dostanie się, nie wiem, do jakichś oszczędności czy pieniędzy, tak, i w ogóle zrozumienie, gdzie to jest
rozlokowane. Problem jest tutaj taka, wiesz, śpiączka farmakologiczna przedłużająca się, bo wtedy nie wiem, czy chciałbym, żeby się dostali, czy bym nie chciał. Już. Natomiast pozwolę sobie zamknąć ten temat i przeskoczyć do newsa, którego miałem przygotowanego już tak jako główny. Boli mnie to, gdyż programuję w Pythonie. Otóż firma Sonatype odkryła w repozytorium pakietów Pythona PP, czyli takim bardzo, bardzo popularnym i często używanym, odkryła złośliwe pakiety, które miały nazwy podobne do biblioteki matplotlib. Już nie będę tutaj może tych nazw wymieniał. Niektóre z nich były pobrane ponad 2000 razy, inne po kilkaset razy. No ale generalnie tak, 6 złośliwych pakietów w takim sztandarowym repozytorium modułów Pythonowych, które ktoś podrzucił po to, żeby... No właśnie, co się stało? Ludzie, którzy mogli je pobrać, jeśli uruchomili plik setup py, to uruchomili u siebie jednocześnie skrypt w baszu, który im zaciągał koparkę kryptowalut. Konkretnie niech sobie to sprawdzę, którą to kryptowalutę kopało. Nie wiem, czy nie Monero, ale teraz nie jestem pewien. W każdym razie...
Prawdopodobnie Monero, żeby używać CPU, a nie GPU, więc to się najbardziej by opłacało.
Tutaj coś innego mnie zainteresowało, bo firma Sonatype pokazała, patrzcie, jak deweloperzy są celem tutaj sprytnego ataku łączącego typosquatting, bo podobna nazwa biblioteki, no i fakt, że można coś podrzucić do takiego menedżera pakietów jak PP. Natomiast ja bym powiedział, że to nie deweloperzy byli tutaj celem, bo pomiędzy czymś, co nazwałbym człowiekiem nieprogramującym, a takim hardkorowym, frontowym deweloperem, jest jeszcze przestrzeń pomiędzy, o której często zapominamy. To są ludzie, którzy używają języków programowania i potrafią programować, ale nie będący takimi typowymi programistami. W ogóle, co ciekawe, jest to grupa bardzo nielubiana przez typowych programistów, co zauważyłem na szkoleniach, bo widzę, jak ci ludzie się spotykają, ale to już jest osobna sprawa. Natomiast myślę, że to oni byli celem, dlatego że biblioteka matplotlib to jest biblioteka służąca do rysowania, między innymi rysowania na przykład histogramów i innych wykresów, tych, które są tworzone za pomocą choćby biblioteki NumPy, i to jest takie narzędzie, którego właśnie używają ludzie, którzy na przykład, nie wiem, są biotechnologami i używają Pythona po to, żeby sobie wyrysować histogram tam na temat rozkładu jakichś tam obserwacji. Analitycy danych, którzy nie muszą być typowymi devami, tylko są takimi osobami właśnie używającymi języków programowania, ale użytkowo, do zrobienia czegoś, do odwalenia jakiejś konkretnej roboty. I moim zdaniem mamy tu ciekawy atak na takie właśnie osoby. Te osoby mają często przyzwoite komputery. Może dałoby się coś na tym nakopać. I kiedy czytałem tego newsa, zadałem sobie pytanie, no dobra, ile można nakopać na takim kryptominerze tak naprawdę? I jakby na zawołanie przy przeglądaniu newsów z dnia dzisiejszego trafiłem na kolejnego newsa, niezwiązanego z tamtym, ale dotyczącego minera o nazwie Krakonosz, brzmi dość znajomo osobom z Polski i Czech. I ten Krakonosz zarobił coiny Minero o wartości rynkowej 2 milionów dolarów. Zainstalował się na 222 tysiącach systemów Windows. Nawiasem mówiąc, ten z kolei miner wykorzystywał słabość, która się pojawia na Windowsie w momencie używania trybu tego Windows Save. I był często podrzucany ludziom w postaci oprogramowania nie całkiem legalnego, które mogło być zaciągnięte gdzieś tam z torrentów. To też jest ciekawe, bo często się mówiło o tym, często się powtarzało, nie ciągnij z torrentów, bo sobie zaciągniesz jakieś świństwo. No i tutaj jest przykład takiego właśnie oprogramowania. I najważniejsze w tym wszystkim, bo zapewne podrzucimy wam link do analizy Avasta na temat tego minera, najciekawsze w tym wszystkim, że 5 krajów jest szczególnie pod obstrzałem. Infekcje najczęściej zdarzają się w następujących krajach. Stany Zjednoczone, Brazylia, India, Filipiny i Polska. I jest w analizie Avasta mapka, która to pokazuje, i tam Polska jest taką czerwoną wyspą w środku Europy. Chociaż Czechy, chociaż Francja też trochę, to jednak Polska jako jedyny europejski kraj, w którym infekcji tym narzędziem jest naprawdę dużo. Swoją drogą eksperci Avasta stwierdzili, no skoro Krakonosz, to pewnie nawiązanie do Karkonosza, czyli Czech. No ale pytanie, czy nie był to jakiś rodak, bo przecież karkonosze też w Polsce mamy i legenda o karkonoszu jest u nas znana, więc kto wie, może nasi tam byli. Nie chcę tego sugerować teraz, ale byłoby miło, gdyby, no znaczy było niemiło, ale trudno mi się powstrzymać od takiej refleksji.
Twoja druga historia świetnie się łączy z moją drugą historią i ostatnią. I słowo ostatnie też pięknie wpisuje się w treść tego, o czym chcę powiedzieć, mianowicie, co prawda śmieję się i teraz to dziwnie zabrzmi, ale chciałem wspomnieć o smutnej trochę historii, a mianowicie o tym, że pożegnaliśmy Johna McAfee'ego, czyli bardzo barwną postać, która rozpoczęła, maczała swoje palce w tworzeniu dość znanego oprogramowania antywirusowego od nazwiska McAfee. Natomiast no, postać na tyle barwna, że rzeczywiście w latach 90. popatrzę na ściągawkę, dokładnie był to rok 94. McAfee z McAfee'em się rozstał, czyli oprogramowanie, które stało się dość popularnym biznesowym antywirusem i zostało wycenione, teraz znowu patrzę na ściągawkę, na 80 milionów dolarów, zostało przez niego porzucone, zostawione, a on poszedł sobie trwonić swoją fortunę. Ci z was, którzy widzieli nasz
teledysk.
Tak, nasz teledysk, to w teledysku John McAfee wystąpił. To była przebitka z takiego dość znanego chyba klipu, którą zrobił, czy też reklamy, gdzie on jest w otoczeniu pięknych kobiet, z bardzo białym nosem, umoczonym w jakiejś substancji, więc wiódł, można myślę powiedzieć, hulaszczy tryb życia, ale ciężko też no nie powiedzieć, że jednak była to na tyle ekstrawagancka postać, że można byłoby spodziewać się, że jednak coś tam chyba mu się w głowie pomieszało, może dlatego, że jak niektórzy mówią, tą fortunę zarobioną na antywirusie dość szybko stracił i później imał się różnych działań po to, żeby ją odbudować, aż wreszcie, żeby obniżyć koszty swojego życia, przeprowadził się do krajów Ameryki Południowej, gdzie znowu rozpoczęła się jakby druga część jego życia, kolejne skandale, które się pojawiły. Był poszukiwany za, jeśli dobrze pamiętam, morderstwo, potencjalnie morderstwo swojego sąsiada, który rzekomo miał mu psy zastrzelić, uciekał wiele razy, przekraczał granice w sposób nielegalny, był chwytany, uciekał z więzień, wrzucał cały czas relacje na swoje media społecznościowe. Swoją drogą też niedawno napisał tweeta po tym, jak został zatrzymany w Hiszpanii, a swoją drogą w Hiszpanii został zatrzymany niejako na wniosek Stanów Zjednoczonych za to, że dopuścił się fraudów podatkowych, o tym za chwilę. Natomiast napisał, że bardzo dobrze się czuje w tym więzieniu, że jedzenie jest dobre, że gdyby popełnił samobójstwo, to nie on. No właśnie teraz pojawiły się informacje, ponieważ John McAfee został znaleziony w tym hiszpańskim więzieniu. Dochodzenie jest sprowadzone w kierunku no, samobójstwa. Można w to wierzyć, można znowu snuć jakieś teorie spiskowe. On miał 75 lat, miał duży wpływ na inne osoby, być może udało mu się też jakieś substancje psychoaktywne tam zdobyć w więzieniu i to był jego ostatnia możliwość zabawienia się przed ekstradycją, bo właśnie wymiar sprawiedliwości hiszpański wydał jakby zgodę na tą ekstradycję do Stanów Zjednoczonych. A za co McAfee był poszukiwany, bo to też jest ciekawe. McAfee, być może kojarzycie, był autorem takich kilku ciekawych zwrotów na Twitterze czy challenge'y, które mówiły o tym, że on chyba zje swój but, jeśli Bitcoin do któregoś tam roku nie urośnie do takiej albo innej kwoty. Za co był oczywiście za słówka łapany. Bardzo był zafascynowany kryptowalutami. Pozował jako taki właśnie, można powiedzieć, niezależny ekspert w kryptowalutach, no ale okazało się, że nie był taki nie do końca niezależny. Amerykański wymiar sprawiedliwości ujawnił, że ponad 20 milionów dolarów zarobił na tym i nie odprowadził podatków od tego, za to był też poszukiwany, na różnych dealach, które miał ze światem kryptowalut, więc McAfee był trochę taką, można powiedzieć, maskotką na Twitterze, która rozkręcała spekulacje związaną z kryptowalutami. No niesamowicie ciekawa postać, już nie mówiąc o tym, że jedno z jego zdjęć, gdzie był poszukiwany, wykonane przez reportera, chyba Vice, a pojawiwszy się w internecie, w metadanych zawierało konkretną lokalizację, gdzie on się tam ukrywał. To chyba była Kostaryka, jeśli dobrze pamiętam, i w ten sposób też go namierzono. Więc ciekawa postać, trochę będzie tego prześnego klimatu i jego tweetów brakowało, natomiast pewnie też stanie się, no on był legendą, no ale stanie się większą legendą. Myślę, że McAfee, jak to McAfee, nie pozwoli się odinstalować z naszej pamięci.
I chciałoby się powiedzieć, i tym optymistycznym akcentem możemy kończyć.
No nie, mamy jeszcze chyba nie mamy historii Kuby jeszcze jakiejś?
Mamy jedną historię odnośnie dysków, konkretnie dysków sieciowych. Dyski WD, mowa jest o modelu MyBook Live. Co to jest? To są takie NASy zwyczajne, które są podłączane poprzez normalną kartę ethernetową do internetu i jeszcze można sobie podłączyć to do komputera. I teraz co z tym się dzieje? No ludzie używali tego jako po prostu backupu podręcznego o pojemności tam od 1 do 3 terabajtów, tylko nagle zaczęła się robić dziwna sprawa. Użytkownicy tych dysków zaczęli raportować, że zawartość dysków, no nagle przybyło im sporo wolnego miejsca, to znaczy totalnie dyski się wyzerowały. Mało tego, ich konta w chmurze zostały też zablokowane. No i teraz pytanie brzmi, jak to się dzieje? I ktoś odnalazł no, źródło tych wszystkich ataków. Konkretnie chodzi o to, że dyski te są podatne na taki atak OS Command Injection. Możliwość wykonania polecenia systemu operacyjnego na danym urządzeniu zdalnie. Jedyne, co trzeba wiedzieć, to no, jaki adres IP ma to urządzenie. Nic więcej. Bez żadnego logowania, bez niczego, można tam odpalić dowolny skrypt. No i dowolny skrypt lokalny, który znajduje się na dysku. Problem polega na tym, że nie da się nic uploadować na ten dysk, a na dysku znajdują się takie skrypty, jak na przykład wyzeruj wszystko, przewróć ustawienia fabryczne, no i okazuje się, że hakerzy bawią się po prostu w zerowanie dysków twardych. Co na to mówi producent? Producent mówi, że nie jest to dziura w ich oczywiście chmurze, tylko jest to dziura w no, starym oprogramowaniu, bo jakby nie patrzeć, te urządzenia, o których mówimy, powstały w 2010 roku. Były aktualizowane do 2015 roku. To też nam pokazuje taką jedną no, małą nieprawidłowość, to znaczy zawierzamy swoje dane urządzeniu, które jakby nie patrzeć od 6 lat jest nieaktualizowane, a ma w sobie no, Linuxa i jakieś tam dodatkowe aplikacje od producenta. To też pokazuje takie podejście użytkowników, to znaczy ludzie mówią, mam backup, miałeś backup, ponieważ jeśli jakikolwiek, czy to ransomware przejedzie po czymś takim, czy właśnie zewnętrzny skrypt włamie się tam i na przykład wyzeruje taki backup, to okazuje się, że no jeden backup to nie do końca jest taki backup. Myślę, że tu warto też uświadamiać użytkowników o tym, jak się robi poprawne backupy, co to jest na przykład metodyka tam 3-2-1 backupu, można doczytać sobie. No i przede wszystkim na czym to trzymać. Warto też wiedzieć, że na przykład coś takiego jak RAID w NASie, to też nie jest kolejna porcja backupu. Niektórzy mówią, mam te jakby na dwóch dyskach backupowane w jednym NASie, więc mam dwa backupy spełnione. Też nie do końca tak to działa. Taka ciekawa historia, która daje sporo takich informacji, jak poprawnie dbać o te backupy.
Tutaj mi przypomniałeś coś, o czym Niebezpiecznik pisał w 2018 roku. Mianowicie w Niemczech próbowano ustanowić wytyczne bezpieczeństwa dla domowych routerów i wtedy padła bardzo ciekawa propozycja, która mi się kołacze po głowie co jakiś czas, jak słyszę o takich problemach. Zróbmy i zobowiążmy producentów do prezentowania daty ważności danego urządzenia. Czyli jeśli kupuję, nie wiem, dysk, router, cokolwiek, no to niech ja mam tam napisane, to urządzenie będzie wspierane do roku takiego a takiego przez producenta, a dalej to się martw. To jest ciekawe, dlatego że ludzie, którzy badali to zjawisko, no to na przykład da się zauważyć, że na półkach sklepowych czasem mamy produkty, których termin kończy się na przykład za rok i umieszczenie tej informacji jako informacji dla konsumenta moim zdaniem powinno mieć miejsce.
Ja bym tu dołożył jeszcze taką informację, o której w sumie trochę wspomniałeś, to znaczy niektóre firmy istnieją takie, które mają takie podejście, że gdy kończą wspieranie danego, załóżmy, urządzenia, przykładowo niektóre urządzenia Xiaomi tak mają, polega to na tym, że odblokowują bootloader, to znaczy, że wypuszczają oprogramowanie, które po terminie ważności, tym, o którym ty wspominasz, każdy może sobie tego bootloadera odblokować normalnie, legalnie i tam wrzucić alternatywny system operacyjny, który już nie jest podpisany przez producenta, tylko jest totalnie czymś no, stworzonym przez no, jakichś fanatyków, którzy tworzą na przykład inne dystrybucje bazujące na Androidzie przykładowo. Ja korzystam na przykład z dysk stacji Synology. Jest to na tyle duża grupa użytkowników wokół tego się kręci, że gdy dany model przestanie być nawet wspierany, to i tak powstaje jakaś alternatywa, którą można zainstalować na tym czymś, dlatego że pod spodem jest i tak Linux, normalny procesor i nie ma żadnych blokad. Jedyna obawa, jaka się pojawia, jest taka, że jeżeli zawierzamy dane producentowi jakiemuś oryginalnemu, mamy supporty tam bezpieczeństwa i inne takie rzeczy, a potem przesiadamy się na nieoficjalny soft. No i tutaj jest coś takiego mniej więcej jak rutowanie telefonu. Tego bym się trochę bał, bo niby mamy te jakby utrzymywane coś przez społeczność, ale już nie mamy tej gwarancji od producenta, że to jest takie quality zapewnione, że to na pewno będzie działać. Ucięło mnie coś?
Nie, ucięło cię.
Okej.
To ja teraz płynnie przejdę do pożegnania. Dziękujemy wam bardzo za uwagę, do usłyszenia.